Omawiamy Księgę Dziejów Apostolskich i chciałem, żebyśmy przeczytali kolejny fragment z tej księgi. Ostatnio czytaliśmy fragment od 1 do 31 wersetu i chciałem, żebyśmy zaczęli od 31 wersetu i przeczytali do końca rozdziału. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od wersetu 31. Dla kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Wcześniej było wielkie prześladowanie. Także wierzący z Jerozolimy musieli opuścić Jerozolimę i udali się do różnych miejsc w Judei i w Samarii. Wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie. Gdy Piotr odwiedzał wszystkich, przybył również do świętych zamieszkałych w Liddzie. Tam natknął się na niejakiego Eneasza. Człowiek ten był sparaliżowany. Przez 8 lat nie podnosił się z łóżka. Piotr zwrócił się do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Wstań, zwiń swoje posłanie. I Eneasz natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy oraz Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. W Joppie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczy to Dorkas. W tłumaczeniu na polski znaczy gazela. Nie ma tego tutaj napisane, to jest to, co to, greckie Dorkas to jest gazela. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tych dniach zasłabła i umarła. Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Joppy, uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przebywa tak blisko, wysłali do niego 2 mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas jak najprędzej. Piotr przygotował się więc do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przybył na miejsce, zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy. Płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorkas, gdy jeszcze żyła wśród nich. Wtedy Piotr usunął wszystkich, padł na kolana, pomodlił się, a następnie zwrócił się do ciała i powiedział: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy i gdy zobaczyła Piotra, usiadła. Wówczas Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Potem przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą. Wieść o tym rozniosła się po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr natomiast przez wiele jeszcze dni przebywał w Jopie, goszcząc u niejakiego Szymona Garbarza. To jest Boże Słowo. Więc prześladowanie ustało. Nastał czas pokoju. Wierzący budowali się, ale też wzrastali liczebnie. Wcześniej mieliśmy pokazane we wcześniejszych rozdziałach, jak Ewangelia dotarła do różnych miejsc w tamtym regionie. Czytamy o Samarii, czytaliśmy o Samarii, o różnych miejscach w Judei. Mamy też informację o tym, że uczniowie byli też w Damaszku. Mamy też informację o tym, jak dobra nowina trafiła do ówczesnej Etiopii. Ale teraz Łukasz kieruje z powrotem naszą uwagę na apostoła Piotra i na Judeę. Piotr podróżuje z miejsca na miejsce, odwiedzając istniejące wspólnoty chrześcijańskie i mamy tu wymienione 2 miejsca, Lidę i Joppę. I tutaj na mapie może nie do końca dobrze to widać za mój obrazek, ale Lidda jest tutaj, a Joppa jest tutaj. Czyli ta Joppa to mniej więcej Jaffa dzisiejsza, czy Jaffa. Łukasz opisuje nam 2 historie. 2 wielkie znaki, cuda, jakie dokonały się za pośrednictwem Piotra. Mamy tu uzdrowienie sparaliżowanego człowieka oraz wzbudzenie zmartwych kobiety, siostry w Panu. W pewnym sensie nie mamy tu nic nowego poza tym wzbudzeniem zmartwych. Piotr już wcześniej dokonywał wielkich znaków, spektakularnych cudów, czytaliśmy o tym, więc te 2 historie nic w zasadzie nowego nie wnoszą, są przedłużeniem jego dotychczasowej służby. Piotr robi to samo, co robił wcześniej. Nowy element to, że teraz wzbudził kobietę z martwych. Widzimy też skutek służby Piotra. W obu miejscach ludzie nawracają się do Pana Jezusa Chrystusa. I czasami wierzący, czytając ten fragment, dochodzą do prostych wniosków, bardzo prostych wniosków. Na przykład dochodzą do wniosku, że jeżeli chcemy, aby ludzie się nawracali, to potrzebujemy jakiegoś spektakularnego uzdrowienia. Jak będziemy mieli uzdrowienie, to zaraz ludzie się, tłumy się nawrócą. Ale patrząc na ten fragment w taki sposób, wydaje mi się, że wiele cennych rzeczy tracimy, jeżeli skupiamy się tylko na tych uzdrowieniach. I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili właśnie naszą uwagę nie na tych uzdrowieniach, nie na wskrzeszeniu zmartwych, ale na detalach, które tam się pojawiają. Bo czasami duże rzeczy przesłaniają nam cały widok i nie dostrzegamy tych detali, szczegółów i przez to pewne rzeczy mogą nam uciec i tracimy pewne rzeczy, może nie bezpowrotnie, ale tracimy. Ilustrując to, powiem tak, że fanem jestem programu Gorączka Złota na Discovery Channel, więc oglądając różne sezony już pewnych rzeczy się nauczyłem, że nie wystarczy postawić maszyny do przesiewania złota i nasypać piachu ze złotem do środka. Trzeba zadbać o różne detale związane z tą maszyną. Koryto, w którym ma osadzać się złoto, musi być ustawione pod odpowiednim kątem. Jeżeli będzie ten kąt zbyt duży albo zbyt mały, to złoto się nie osiądzie na tych matach, tylko zostanie wypłukany. Kolejny szczegół to strumień wody, jaki ma wypłukiwać piasek, a zostawiać złoto. On też musi mieć odpowiednią siłę, więc też detale są istotne. Jeżeli nie przyłożymy wagi do tych detali, to szukanie złota stanie się bezsensowne, bo wtedy będziemy tracić złoto, a nie je zatrzymywać. I dlatego chciałem, żebyśmy skupili się na tych detalach, żeby tego złota, można powiedzieć, w Bożych oczach zachować jak najwięcej. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że zobaczymy wspaniałe rzeczy, dobre rzeczy, które z tego wynikają, z tych detali. Łukasz w wersecie 32 mówi nam o Piotrze. Gdy Piotr odwiedzał wszystkich, przybył również do świętych zamieszkałych w Lidzie. Czym zajmował się Piotr w tym czasie? Łukasz mówi nam, że odwiedzał wszystkich. A wszystkich to kogo? Kim są ci wszyscy, których Piotr odwiedzał? I Łukasz w pewnym sensie odpowiada nam na to pytanie. Piotr odwiedzał świętych. Ale tutaj znowu możemy zadać kolejne pytanie. Świętych, czyli kogo? W internecie postanowiłem zrobić wyszukiwanie. Zadałem pytanie, kto został ogłoszony świętym za życia. Bo skoro Piotr kogoś odwiedzał, znaczy, że odwiedzał żywych ludzi, nie martwych. Nie chodził po cmentarzach, tylko chodził do żywych ludzi. Więc kto został ogłoszony świętym za życia? Tak zadałem pytanie w internecie i tam znalazłem odpowiedzi. I pada odpowiedź, że świętym za życia został uznany Łotr, który zawisł na krzyżu obok Jezusa. Ponieważ do niego Jezus powiedział, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc oczywisty wniosek, że ten człowiek musiał być święty za życia. A druga odpowiedź była taka, że za życia nikt nie może zostać świętym. I został podany przykład takiej osoby, która bardzo szybko została uznana za świętą, ale miało to miejsce po jej śmierci, szybko po jej śmierci. To według tej definicji, kogo Piotr odwiedzał? Jeżeli zdefiniujemy, że nikt za życia nie może zostać świętym, to kogo Piotr odwiedzał? Tak? Według tej definicji to, co napisał Łukasz i to, co robił Piotr, nie ma najmniejszego sensu. Więc określenie święty musi znaczyć coś innego niż osobę po śmierci uznaną za świętą. A żeby zobaczyć, kogo określano świętym, to musimy zobaczyć, jak Pismo Święte używa tego określenia. Musimy zobaczyć, kto jest określany tym określeniem święty. I nie będziemy daleko szukać, nie trzeba, ponieważ już w tym fragmencie pojawia się jeszcze raz to słowo. Więc kontekst pozwoli nam zobaczyć, kto jest świętym generalnie. I w wersecie 41 jest mowa o świętych. Kiedy Piotr jest w Jopie i wzbudził Tabitę z martwych, czytamy, wówczas Piotr podał jej rękę i podniósł ją, potem przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą. Więc widzimy, że święci są żywymi ludźmi. Tak? Nie można martwych ludzi przywołać. On przywołał świętych, czyli żywych ludzi. W wersecie z kolei, a jeśli popatrzymy na kontekst, to zobaczymy, że określenie święci odnosi się do uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Werset 38 mówi nam o tym. A ponieważ Lidda leży blisko Jopy, uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przebywa tak blisko, wysłali dwóch mężczyzn z prośbą: przyjdź do nas jak najprędzej. I czytamy dalej, że Piotr przyszedł i oni go zaprowadzili gdzie? Tam, gdzie było ciało Tabity. Więc kiedy ją wzbudził z martwych, kogo zawołał? No zawołał tych, którzy po niego posłali, czyli po uczniów. Więc zawołał świętych. Kim byli święci? Byli uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa jest święty. Za życia, nie po śmierci. Tak? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:7-8 napisał: Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. W innym miejscu Piotr cytuje ze Starego Testamentu, Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli generalnie Bóg oczekuje, że uczniowie Pana Jezusa, on nie oczekuje, Jezus czyni swoich uczniów świętymi. To nie znaczy, że są święci bez grzechu, bo to nie jest to znaczenie, ponieważ jeśli spojrzymy na listy, to widzimy, że ci święci robią czasami bardzo złe rzeczy, tak? Ale są święci generalnie. Nie są wolni od grzechu. Są grzesznikami, ale są świętymi. Dlaczego? Ponieważ bycie świętym znaczy być oddzielonym dla Boga, żyć dla Boga przez Pana Jezusa Chrystusa. I w tym sensie oni są święci, uczniowie są święci, ponieważ przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa żyją dla Boga. Dlatego Paweł, adresując swoje listy, adresuje je do świętych, którzy są w danym mieście. I przykład mamy w liście do Kolosan, pierwsze wersety, 2. Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie zamieszkałych w Kolosach. Niech Bóg, nasz Ojciec, Pan Jezus Chrystus obdarzy was łaską i pokojem. Więc święci, to inaczej uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, bracia i siostry w Chrystusie, jeśli jesteś uczniem Jezusa, to jesteś święty. Jesteś oddzielony przez Jezusa, aby służyć Bogu, aby żyć dla Boga. To nie znaczy, że już nie grzeszysz, bo to nie jest możliwe, dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, ale znaczy, że służysz Bogu i że do Boga należysz i że chcesz pełnić Bożą wolę w swoim życiu generalnie. I ponieważ Duch Święty daje tobie, czy nie Duch Święty, tylko Bóg dał Ducha Świętego, to dał po to, żebyś mógł w tej świętości chodzić każdego dnia. To jest proces uświęcenia, inaczej mówiąc. I każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, żeby w tej świętości chodzić, żeby uświęcać się, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Zatem Piotr w tym czasie pokoju odwiedzał wspólnoty wierzących, wspólnoty uczniów pańskich w różnych miejscach Judei. I na czym polegało to odwiedzanie? No dowiadujemy się tego z wersetu 43. Piotr natomiast przez wiele jeszcze dni przebywał w Joppie, goszcząc u niejakiego Szymona Garbarza. Więc widzimy, że Piotr nie wpadł tylko z wizytą kurtuazyjną, tak, że wpadł na nabożeństwo czy na spotkanie, przywitał się z wszystkimi i za chwilę pomachał im się, pożegnał i poszedł do innego miejsca. Nie, Piotr przychodził do jakiegoś miejsca, do jakiejś miejscowości, tam gdzie była wspólnota wierzących Żydów, czy mesjańskich Żydów, byśmy dzisiaj określili, czy chrześcijan, i pozostawał u nich jakiś czas. Jeśli chodzi o Jopę, pozostał dłuższy czas, przez wiele dni. Nie dzień, dwa, trzy, ale dłuższy czas. Było to wiele dni. Czemu służyły te wizyty? Tak? Czemu służyły te wizyty? Po co Piotr odwiedzał uczniów pańskich w różnych miejscach? Co Piotr w czasie tych wizyt robił? Więc z tego wersetu dowiadujemy się, że Piotr gościł u Szymona Garbarza. Ale niech to słowo gościł nas nie zwiedzie. Piotr nie przyjechał się gościć. Tak mówiąc wulgarnie, Piotr, inaczej mówiąc, zatrzymał się u Szymona Garbarza. Piotr się nie gościł. Piotr nie przyjechał się gościć, żeby być gościem, żeby wszyscy wokół niego, że tak powiem, chodzili i żeby jemu usługiwali. Jeśli chodzi o Joppę, to Łukasz mówi nam, że Piotr został wezwany tam przez uczniów. Pojawiła się pewna potrzeba i dlatego słysząc, że Piotr jest w pobliżu, wezwali Piotra do siebie. I widzimy, że Piotr odpowiedział na ich wezwanie. I gdy zjawił się w Jopie, to od razu został zaprowadzony do miejsca, gdzie znajdowało się ciało ich siostry w Panu. Nie wiemy, czy oni oczekiwali, że Piotr wzbudzi ją z martwych i dlatego go wezwali. No, Pismo nam o tym nic nie mówi. W każdym bądź razie widzimy, że jest na pewno jakaś potrzeba w tej wspólnocie. I dlatego wspólnota decyduje się wezwać Piotra i Piotr przychodzi odpowiedzieć na tę wewnętrzną potrzebę wspólnoty. Więc wydaje się, że Piotr przybył do Joppy, aby w jakiś sposób usłużyć tamtej grupie uczniów, która straciła swoją drogą siostrę. I dalej czytamy, że Piotr przebywał w Joppie jeszcze wiele dni, więc wydaje mi się, że po prostu była taka potrzeba. W tym czasie Piotr służył tamtej społeczności wierzących. Piotr umacniał wierzących, uczył ich przestrzegać tego wszystkiego, co Jezus nakazał, ponieważ to było jego powołanie, to była jego praca. Więc przez wszystkie te dni tam spędzone robił to, do czego powołał go Jezus. Nie przyjechał się gościć, brzydko mówiąc, ale przyjechał służyć, bo jako apostoł został powołany do tego, żeby być sługą wszystkich wierzących. Jeśli spojrzymy na Lyddę, to co możemy powiedzieć o wizycie Piotra w tamtym miejscu? Łukasz w wersetach 33 i 34 mówi nam, tam Piotr natknął się na niejakiego Eneasza. Człowiek ten był sparaliżowany, przez 8 lat nie podnosił się z łóżka. Piotr zwrócił się do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań, zwiń swoje posłanie. I Eneasz natychmiast wstał. Ale tu mi jeszcze nie wyświetliło kolejnego fragmentu. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy oraz Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Łukasz pokazuje nam uzdrowienie oraz skutki tego wydarzenia, jakim było nawrócenie się do Pana mieszkańców Liddy oraz Saronu. Więc zacznijmy od końca. Co to jest ten Saron? Czy jest to jakaś miejscowość w pobliżu Liddy? Czy może jakieś miasto w pobliżu Liddy? No to na mapie możemy tutaj zobaczyć. Saron, inaczej Szaron, albo też równina Szaron. Tu jest Lidda, a tu jest równina Szaron, czyli ten Saron. Więc mamy tu do czynienia nie z jakąś miejscowością, ale, czy z miastem, ale mamy do czynienia z regionem. Łukasz mówi nam, że nawrócili się nie tylko mieszkańcy Liddy tutaj, ale też i mieszkańcy mieszkający gdzieś tam na tej równinie Szaronu. Druga kwestia jest związana z uzdrowieniem Eneasza. Czy ludzie z Liddy i z tego Saronu, czy z tej równiny Szaron, uwierzyli dlatego, że widzieli sparaliżowanego Eneasza, jak wstaje ze swojego posłania? No wszyscy tego nie widzieli, nie byli świadkami tego. Więc mamy tu pewne uproszczenie, którym posługuje się Łukasz. Żeby człowiek uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to co musi otrzymać, że tak powiem? Czy cud musi się dokonać? No jeżeli się dokona cud, to ten człowiek zada sobie pytanie, ale kto jest sprawcą tego cudu, po co ten cud został uczyniony i jaki to ma mieć związek ze mną. Dlatego widzimy, że sam cud nie jest jakby do nawrócenia konieczny. On może w jakiś sposób wzmacniać przekaz, ale to ten przekaz jest najbardziej istotny. Żeby człowiek uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to musi najpierw o Nim usłyszeć. Tak, musi usłyszeć o Jego ukrzyżowaniu, musi usłyszeć o Jego śmierci, musi usłyszeć o Jego zmartwychwstaniu, musi usłyszeć o tym, że Jezus jest Bożym Synem i że w Nim jest zbawienie dla każdego, kto w Niego wierzy. Potrzebuje też zrozumieć tę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, więc trzeba wykonać pewną pracę. żeby tą dobrą nowinę ogłosić. I to nie tylko przyjść i powiedzieć, prawda, te różne fakty, które być prawdopodobnie, o których ci ludzie słyszeli, ale też trzeba pokazać z Pisma. Trzeba wykazać, że faktycznie Pismo potwierdza, że ten Jezus, o którym Piotr mówi, jest Chrystusem. Trzeba pokazać, że faktycznie rzeczy się mają tak, jak Pismo mówi. I ponieważ uwierzyli ludzie nie tylko z Lydy, ale też uwierzyli ludzie mieszkający w tym regionie, w regionie równiny Szaron, to znaczy, że Ewangelia musiała być im w jakiś sposób głoszona. A to znaczy, że albo ludzie z tego regionu przybywali do Lydy i tam słyszeli Ewangelię, albo Piotr udawał się do okolicznych miejscowości i tam głosił Chrystusa. W każdym bądź razie wygląda mi, że to był pracowity okres w życiu Piotra. Że pewną pracę on tam wykonywał. Więc możemy powiedzieć, że Piotr przybył do świętych w Lidzie. Przybył, aby im służyć. Ale przy okazji Piotr służył też Ewangelią. I ta służba wyszła poza granice Lidy, więc znowu widzimy, że Piotr nie przyjechał do Lidy się gościć, ale po to, żeby służyć wierzącym oraz niewierzącym. Dlatego możemy powiedzieć, że kiedy Piotr odwiedzał świętych, to odwiedzał ich po to, aby im służyć, aby ich zachęcić, aby ich wzmocnić, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, aby być może ich w jakiś sposób napomnieć czy skorygować. Piotr nie przyjeżdżał po to, żeby się gościć, przyjeżdżał po to, żeby pracować. Przyjeżdżał, aby czynić innych uczniami, aby uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Piotr przyjeżdżał głosić Słowo Boże. I ostatni punkt, ostatnie pytanie. Z czego wynikały te wizyty? Zobaczyliśmy, w czym Piotr się zajmował, czemu służyły te odwiedziny, więc na koniec należałoby zapytać, z czego te wizyty wynikały. Co pchało Piotra do tego, żeby jeździł po tych miejscach, zostawał tam jakiś czas i służył Słowem. I wracamy do 32 wersetu. Gdy Piotr odwiedzał wszystkich, przybył również do świętych zamieszkałych w Lidzie. Z tego, co mówi nam Łukasz w tym wersecie, wydaje mi się, że te odwiedziny świętych były przez Piotra zaplanowane. W takim sensie, że Piotr chciał ich odwiedzić. Chciał odwiedzić wszystkie wspólnoty w Judei, w Samarii, a być może jeszcze dalej. I Piotr chciał odwiedzić wszystkie wspólnoty, ale te wspólnoty w zasadzie były wspólnotami nawróconych na chrześcijaństwo Żydów. Więc Piotr jakby chciał zobaczyć, co u nich się dzieje. Więc możemy powiedzieć, że była to podróż misyjna. Paweł podobnie podróżował, ale on podróżował z kolei może nie do pogan, bo też najpierw wszedł do synagogi i głosił Ewangelię Żydom, a później dopiero poganom, ale generalnie podróżował do pogan. Więc możemy powiedzieć, że to była podróż misyjna Piotra. Piotr szedł z miejsca na miejsce, zatrzymywał się tam na jakiś czas, na przykład w Jopie na wiele dni. Zatrzymał się tam, gdzie istniała wspólnota chrześcijan i przebywał z nimi. I w międzyczasie służył wierzącym, jak i niewierzącym. Dlaczego to robił? Prawdopodobnie, albo trzeba założyć, że z takiego samego powodu, dla którego robił to apostoł Paweł. Łukasz mówi nam o Pawle w Dziejach Apostolskich, w 15 rozdziale, w wersecie 36 i później 41. Po pewnym czasie, to jest Paweł, czyli po pierwszej podróży misyjnej, w którym Paweł był w różnych miejscach, powstały kościoły chrześcijańskie, więc po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby, powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy Słowo Pana i odwiedźmy tam braci, sprawdźmy, jak się mają. I w 41 wersecie Łukasz mówi nam, przechodzili razem przez Syrię i Cylicję, umacniając tamtejsze kościoły. Więc to samo robił Piotr. Przechodził Judeę i Samarię, być może gdzieś jeszcze dalej poszedł i sprawdzał, co się u braci i sióstr dzieje. Umacniał ich, chodził i umacniał ich. Więc Piotr, widać, kieruje się troską o Kościół Pana. Piotr kieruje się miłością o owce Pana Jezusa Chrystusa. Piotr szuka ich dobra. Do tego przecież został powołany przez swojego mistrza, który powiedział do niego, paś owce moje. I to jest powód, dla którego Piotr odwiedza wszystkich. Jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa, ma autorytet dany mu przez samego Chrystusa, więc robi to, do czego powołał go Chrystus. Więc widzimy, że Piotr odwiedza różne wspólnoty wierzących. Widzimy, po co to robi, widzimy też, dlaczego to robi, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co albo raczej, kto za tym wszystkim stoi. Za tym działaniem Piotra stoi sam Pan Jezus Chrystus. To nam pokazuje, że Pan Jezus Chrystus jest żywotnie zainteresowany każdą wspólnotą wierzących, każdą wspólnotą uczniów. Nie ma znaczenia jej rozmiar czy wielkość, nie ma znaczenia, czy jest ona duża, czy mała. Pan Jezus jest zainteresowany umocnieniem, wzrostem, rozwojem każdej poszczególnej wspólnoty uczniów pańskich. Ale te historie pokazują nam też, że w życiu zboru, w jego codziennym funkcjonowaniu powinno być miejsce zarówno dla ewangelizacji, czyli dla pozyskiwania uczniów, jak i dla umacniania tych, którzy już są uczniami. Tym Pan Jezus jest żywotnie zainteresowany i widzimy to poprzez sposób, w jaki pracuje Piotr. Umacnia kościoły, ale też głosi Ewangelię i ludzie się nawracają. I myślę, że tu jest bardzo ważna lekcja dla nas, dla współczesnego Kościoła. Nie tylko dla nas tutaj osobiście, ale generalnie dla Kościoła ewangelicznego. Dzisiaj nie zawsze mamy do czynienia z idealną sytuacją, gdzie jest zachowany taki balans, równowaga pomiędzy zdobywaniem uczniów, a umacnianiem uczniów. Bardzo często jest przegięcie albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. I to ciągle, ponieważ jesteśmy grzesznikami, to mamy tendencję do tego, żeby odchodzić od prawdy i w związku z tym przeginać w jedną lub w drugą stronę i dlatego ciągle powinniśmy się reformować i szukać, żeby dążyć do tego, żeby być we właściwym miejscu. Więc albo przegięcie jest w jedną stronę, albo w drugą, albo jest zbyt duży nacisk położony na ewangelizację, na pozyskiwanie uczniów i w zasadzie wszystko, co się dzieje w zborze, jest jedną wielką ewangelizacją, można powiedzieć. Przez co brak jest tego umacniania uczniów i skutek jest taki, że uczniowie nie wzrastają, są niemowlętami w wierze, w rozumieniu, takimi duchowymi niemowlętami. Nabożeństwo jest traktowane jak pole misyjne i wszystko, co jest głoszone w celu pozyskania uczniów. Wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, głównie służy ewangelizacji. No i to doprowadza do tego, że ludzie nie wzrastają, że uczniowie nie wzrastają, borykają się z różnymi problemami w związku z tym, ponieważ brakuje im elementarnej wiedzy, elementarnego poznania fundamentu i budowania na tym fundamencie, więc skutkiem jest brak dojrzałości duchowej. Albo z drugiej strony jest zbyt duży nacisk położony na umacnianie uczniów, a brak jest wysiłku w celu pozyskiwania uczniów. Wszystko, co się w zborze dzieje, nastawione jest wyłącznie na umacnianie. Nabożeństwo jest tylko dla uczniów i wszystko, co na nim jest głoszone, służy wyłącznie temu celowi. Powoduje to, że zbór staje się taką twierdzą, do której dostęp mają tylko ci, którzy znają właściwe hasło. I skutek jest taki, że uczniowie mają pełne głowy, czy gorące głowy, ale letnie serca, ponieważ nie ma zastosowania tego, czego się uczą, czy tych informacji, których otrzymują. I dlatego idealną sytuacją w zborze jest ta, gdzie jest zachowany balans pomiędzy pozyskiwaniem uczniów, a umacnianiem uczniów. Idealną jest sytuacja, gdy umacnianie uczniów prowadzi do pozyskiwania uczniów. To może być trochę zagadkowe dla kogoś, kto jest pierwszy raz, przepraszam. Ale generalnie Piotr, widzimy w tym fragmencie, że umacniał, ale też i pozyskiwał uczniów, głosząc Ewangelię. W związku z tym musimy pamiętać, komu przede wszystkim służy nabożeństwo zboru, bo zbór się zgromadza regularnie na nabożeństwach, ale komu mają służyć te nabożeństwa? I cieszę się, że kiedy mieliśmy spotkanie z Ligą Biblijną, ten kurs projektu Filip, to że Zgadzamy się co do tej kwestii, że nabożeństwo przede wszystkim ma służyć umacnianiu uczniów. Oczywiście nabożeństwo jest otwarte dla wszystkich i wszyscy są mile widziani, ale głównym celem nabożeństwa jest budowanie uczniów. Jest zachęcanie wierzących, podnoszenie ich, korygowanie ich. Oczywiście dobrze jest, jeśli na nabożeństwie będzie jakiś element ewangelizacyjny, ale trzeba pamiętać, że nie jest to główny cel. Chyba że jest to nabożeństwo ewangelizacyjne, tak? Czyli to, że, na którym mówi się Ewangelię. Zresztą na każdym się mówi na Ewangelię. Z reguły ja sam musiałem się nauczyć, tak, że kazania na nabożeństwie trzeba mówić do tych, którzy są, a nie do tych, których nie ma, a chcielibyśmy, żeby byli. Więc trochę czasu mi to zajęło, ale w pewnym momencie ktoś mi powiedział, że przychodzi na nabożeństwo nie po to, żeby kolejny raz słyszeć Ewangelię, tylko żeby się czegoś nauczyć, bo w zborze, do którego wcześniej chodziła, to w zasadzie nic się nie nauczyła ta osoba, bo cały czas tylko w jakiś sposób Ewangelia była głoszona, więc to mnie trochę otrzeźwiło, no, że to trzeba zmienić, tak? Z reguły, bo dlaczego tak? No bo nigdy nie wiesz, czy na nabożeństwie pojawi się jakaś nowa osoba, tak? Która nie jest uczniem pańskim, więc a natomiast zawsze wiesz, że na nabożeństwie pojawią się uczniowie. Więc trzeba zabezpieczyć potrzeby tych, którzy na pewno będą i ewentualnie można zabezpieczyć tych, którzy może będą. W każdym razie trzeba mówić do tych, którzy są. Więc nabożeństwo ma służyć budowaniu, umacnianiu wierzących, umacnianiu uczniów. Ma służyć ich zbudowaniu, zachęcie, korekcie, wzmocnieniu, pocieszeniu. I mam nadzieję, że tak się dzieje. Oczywiście no, nie moja to zasługa, tylko działanie Ducha Świętego. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że to jest moja zasługa, a nie Ducha Świętego. Ale trzeba jakby rozróżnić. To nam pokazuje, jak ważne w życiu uczniów jest nabożeństwo, żeby się razem zgromadzać, żeby razem być, żeby nie opuszczać wspólnych nabożeństw, bo to jest czas wzajemnego umacniania się. Ale też no, powinniśmy myśleć o pozyskiwaniu uczniów. Oczywiście no, to może to nam się źle kojarzyć, pozyskiwanie uczniów, to znaczy, że my wychodzimy i w jaki sposób próbujemy nagabywać, w jaki sposób przekonywać czy zmuszać. Nie. Musimy też pamiętać, naszą odpowiedzialnością jest powiedzieć dobrą nowinę, a natomiast czy człowiek ją przyjmie, to już my nie mamy na to wpływu. Bo możemy oczywiście przekonywać, próbować przekonywać, ale jeżeli Duch Święty nie zadziała i Duch Święty nie przekona tej osoby, to my nie jesteśmy w stanie jakby nic zrobić. Nasza odpowiedzialność to powiedzieć dobrą nowinę, powiedzieć to, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu, powiedzieć o Jego zmartwychwstaniu, o to, kim jest, że jest sędzią żywych i umarłych, że będzie sądził i że przebaczenie grzechów jest w Nim dla każdego, kto wierzy, bez znaczenia, że to jest Żyd, czy Grek, czy poganin. To jest zbawienie dla każdego wierzącego, w Nim jest i o tym chcemy mówić. Natomiast czy ktoś to uwierzy, to już my nie mamy na to wpływu. Ale powinniśmy szukać możliwości do tego, żeby móc się dzielić, mówić, tak? Bo jeżeli Jezus jest sędzią żywych i umarłych, tak jak żeśmy dzisiaj na podstawach uczniostwa mówili, no to jeżeli ktoś nie usłyszy o Nim, to jak może zostać zbawiony? A jeżeli nie będzie zbawiony, to znaczy, że jest zagrożony staniem właśnie karą na sądzie wiecznym, na sądzie ostatecznym. Więc kierując się miłością do ludzi, do zgubionych grzeszników takimi, jakimi my jesteśmy, to chcemy mówić, tak? Czy chcemy dzielić się i mówić, co Chrystus zrobił w naszym życiu i co może zrobić w ich życiu, ponieważ w ten sposób mogą być zbawieni. I to jest tak zwane pozyskiwanie uczniów. do czego Pan Jezus właśnie wzywa swoich uczniów. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, tak? Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc powinniśmy też myśleć o tym, jak możemy dotrzeć z Ewangelią, z tą dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie do tych, którzy o Nim nie słyszeli. I tutaj możliwości jest bardzo wiele i bardzo różnych możliwości. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby próbować, żeby wychodzić na zewnątrz i mówić, i składać świadectwo. Nie powinniśmy odpuszczać, ponieważ jest to ważne dla Pana Jezusa, aby o Nim świadectwo było składane. Więc powinno to być też ważne i dla nas, jako uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego módlmy się i o to, żeby w naszym zborze, żebyśmy mieli tą równowagę, ten balans, bo łatwo jest gdzieś popaść w jakieś przegięcie generalnie i coś odpuścić, co powinno mieć miejsce generalnie. Więc módlmy się, szukajmy takiego balansu, równowagi, żeby w naszym zborze też była równowaga, żeby zarówno byli umacniani uczniowie, ale też i żeby Ewangelia mogła być głoszona gdzieś na zewnątrz, poprzez to, gdzie jesteśmy, gdzie funkcjonujemy, gdzie mieszkamy generalnie. Amen. Jakby były jakieś pytania, to po nabożeństwie zapraszam, postaram się odpowiedzieć, wyklarować może, jeśli coś niejasno powiedziałem. Więc pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy właśnie te detale, doszukiwać się tych detali, że możemy badać te szczegóły, że możemy uczyć się z tych rzeczy. I Ojcze, dzięki Ci za to, co widzimy w służbie Piotra, że jest troska w jego życiu o Kościół, o zbór, o zbory Pańskie, o uczniów Pańskich, że on pracował, podróżował misyjnie, z miejsca do miejsca, od wspólnoty do wspólnoty, po to, żeby umacniać wierzących, ale też i po to, żeby głosić Chrystusa tam, gdzie Go nie znają. I Ojcze, prosimy o to samo dla nas, żeby w naszym życiu było to samo pragnienie, w naszych sercach była ta sama idea, to samo pragnienie, jakie było w życiu Piotra, żeby umacniać siebie nawzajem, żeby umacniać zbór, żeby dążyć do tego, żeby uczniowie byli umacniani, ale też żeby dążyć do tego, żeby Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie mogła być głoszona na zewnątrz zboru. Ojcze, prosimy Ciebie o to, żebyś korygował nas, jeżeli gdzieś nie ma tej równowagi, jeżeli przegięliśmy w którąś stronę i nie ma tego balansu. Ojcze, koryguj nas, nasze myślenie, pokazuj nam, co powinniśmy zmienić, gdzie powinniśmy zmienić, co powinniśmy robić. Ojcze, pokazuj nam, żebyśmy mogli w ten sposób uwielbić Ciebie, żebyśmy mogli dostosować się do tego, co mówi Twoje Słowo i w ten sposób uwielbić Ciebie, uwielbić Twojego Syna, właśnie będąc poddanym Jemu. Ojcze, pokazuj nam, jak ważne są nabożeństwa zboru i czemu one służą i żebyśmy też mieli właściwe oczekiwania co do nabożeństw, żebyśmy mieli właściwe pragnienia co do nabożeństw i żebyśmy właśnie umieli to wykorzystywać dla wzrostu, dla umacniania, do tego, żeby dążyć do tej duchowej dojrzałości w Panu Jezusie Chrystusie. Pomóż nam w tym. Pomóż, błogosław tych wszystkich, którzy służą Słowem, którzy pracują nad umacnianiem wierzących, dawaj im mądrość. Proszę Cię, Ojcze, o więcej takich osób, więcej takich Piotrów, Panie, którzy by właśnie w taki sposób pracowali. Ucz nas tego, co jest właściwe, co się Tobie podoba, żebyśmy mogli też zmieniać swój gust, swój smak i w ten sposób oddać chwałę Tobie przez upodabnianie się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.